Tu właśnie przydał się drugiej Zonie wzięty do niewoli oficer intendent. Przywiązano go do końca stołu tak jak stał, z jednym oderwanym pagonem, stół wysunięto w stronę drutów i oficer krzyczał do swoich: nie strzelać, jestem tutaj, jestem tu, nie strzelajcie. Długimi stołami więźniowie starali się przebić zasieki i walili nimi w dopiero co wkopane słupy pasów ochronnych. Ale pod ogniem nie sposób było ani rozwalić muru, ani przeleść przezeń, a więc trzeba było budować podkopy. Jak zwykle w Zonie nie było innych łopat, prócz pożarniczych. Poszły więc w ruch kuchenne noże i miski. W ciągu tej jednej nocy, z 18 na 19 maja, podkopali się pod wszystkie mury i znów połączyli w jedną całość wszystkie podobozy oraz zonę gospodarczą. Teraz zaprzestano strzelania z wieżyczek, a w dziale gospodarczym znalazło się dość narzędzi. Całodzienna praca murarzy z pagonami poszła na marne. W nocnych ciemnościach pocięto druty pasów ochronnych wzdłuż wewnętrznych murów, rozbito je i rozszerzono przejścia, tak aby nie stały się pułapką. W ciągu następnych dni poszerzono je do 20 metrów. Tejże nocy przebito się przez mur na teren czwartego podobozu więziennego. Pilnujący więzienia nadzorcy pouciekali, jedni w stronę wartowni, inni w stronę wieżyczek. Spuszczano im stamtąd drabiny. Więźniowie wdarli się do gabinetów śledczych i rozbijali w nich co mogli. Zostali teraz wypuszczeni z więzienia na wolność ci, którzy mieli stanąć jutro na czele powstania. Ekspułkownik Armii Czerwonej, kapitan Kuzniecow, absolwent Akademii imienia Frunzego, już nie młody, po wojnie dowodził pułkiem w Niemczech i ktoś z jego podwładnych uciekł na zachód. Za to też wtrącono go do obozu. W obozowym więzieniu siedział zaś za szkalowanie obozowej rzeczywistości w listach, które usiłował przesyłać z pomocą wolniaków eks-starszy lejtnant Armii Czerwonej Gleb Słuczenkow. Był w niemieckiej niewoli, a jak twierdzą również u Własowa. W nowym więzieniu siedzieli mieszkańcy osady Kęgir, skazani za przestępstwa pospolite. Z początku byli przekonani, że w kraju wybuchła rewolucja i z entuzjazmem przyjęli ofiarowaną im, a całkiem niespodziewaną, wolność. Ale zorientowawszy się szybko, że rewolucja ta ma charakter nieco zbyt lokalny, pospolitacy lojalnie wrócili do swojego kamiennego worka i bez żadnej straży siedzieli tam rzetelnie przez cały okres powstania, wychodząc tylko po jedzenie do stołówki zbuntowanych zeków. Zbuntowanych zeków, którzy już po trzykroć starali się odsunąć od siebie i ten bunt, i wolność, jaką przynosił. Nie wiedzieli, co robić z tymi darami i bardziej ich się bali, niż pragnęli. Ale z uporem morskiego przyboju coś pchało ich i pchało do tego buntu. Cóż im zostało? Wierzyć obietnicom? Znowu ich oszukają. Właściciele niewolników doskonale wykazali to wczoraj, a także wcześniej, to po wielekroć. Więc paść na klęczki? Ale przez wiele lat żyli na kolanach i nie wymodlili sobie zmiłowania. Prosić o wymierzenie kary dzisiaj? Od razu? Ale czy spadnie na nich kara dziś, czy po miesiącu wolnego życia, to wszystko jedno. Będzie jednako surowa. Sędziowie pracują mechanicznie. Jeśli poćwiarze, to wszystkim poćwiarze. Bez różnic. Przecież zbiegowie uciekają, żeby przez jeden dzień choćby nacieszyć się wolnym życiem. Tak też tych 8 tysięcy ludzi nie tyle podniosło bunt, co uciekło w wolność, bodaj tylko na krótko. 8 tysięcy ludzi nagle z niewolników stało się wolnymi ludźmi i dane im było żyć. Zacięte zazwyczaj twarze rozjaśnił nagle ciepły uśmiech. Kobiety zobaczyły z bliska mężczyzn i mężczyźni wzięli je za ręce. Ci, którzy korespondowali ze sobą skomplikowanymi sposobami i nigdy nie widzieli się nawzajem, teraz mogli się poznać. Te Litwinki, którym księża przez mur udzielali sakramentu małżeństwa, teraz zobaczyły swoich wybranych, zaślubionych w majestacie religii. Ich małżeństwo zeszło z nieba na ziemię. Członkom sekt i wierzącym pierwszy raz w ciągu całego życia nikt nie przeszkadzał zbierać się i odprawiać modłów. Rozproszeni po różnych zonach, samotni cudzoziemcy teraz odnaleźli się i mówili w swoim języku o tej dziwnej azjatyckiej rewolucji. Wszystkie zapasy żywnościowe obozu znalazły się w rękach więźniów. Nikt nie pędził ich na apel ani do 11-godzinnej charówki. Nad bezsennym, rozgorączkowanym obozem, który zerwał z siebie w swoje numery, psie numery, wstało słońce 18 maja. Na drutach wisiały porozbijane lampy. Więźniowie spokojnie przechodzili z zony do zony okopami albo i obok nich. Wielu przywdziało swoją cywilną odzież, odebraną z magazynu. Niektórzy chłopcy nałożyli swoje papachy i kubanki. Wkrótce pojawią się także wyszywane koszule. Azjaci wdzieją kolorowe hałaty i turbany. Szaro-czarny obóz rozkwitnie. Od baraku do baraku chodzili porządkowi i zwoływali ludzi do dużej stołówki na wybory komisji. Komisji dla rozmów z dowództwem i dla spraw samorządu. Tak skromnie, tak bojaźliwie sama się nazwała. Wybierali ją, sądząc może, że to tylko na kilka godzin, ale przez 40 dni miała ona być rządem obozu kęgierskiego. Gdyby to wszystko zdarzyło się 2 lata wcześniej, to z samej tylko obawy, aby on się o tym nie dowiedział, gospodarze z Tieplagu nie pozwoliliby sobie na zwłokę. Padłaby znana komenda nie żałować nabojów i zwierzyczek wystrzelano by do nogi ten cały kłębiący się wśród murów tłum. I czy musiano by położyć pokotem całe 8 tysięcy, czy tylko 4 tysiące? Nic by to ich nie wzruszało. Byli to bowiem właśnie ludzie niewzruszeni. Ale sytuacja w roku 1954 tak była zawiła, że musieli się zawahać. Wawiłow i Boczkow wyczuli w Moskwie jakieś nowe powiewy. Zresztą dość się już tu nastrzelano i teraz trzeba było się zastanowić, jak nadać legalny charakter temu, co zostało zrobione. W ten sposób powstały warunki dla zwłoki, a to znaczy, że buntownicy mieli czas, aby rozpocząć swoje nowe, niezawisłe życie. Trzeba było z punktu dać się wyklarować linii politycznej powstania. To było bowiem być albo nie być. Czy powstanie powinno było pójść jedynie po linii tych szczerych, odręcznie pisanych na szpaltach gazet sloganów „Chłopcy, bijcie czekistów”? Ledwie wypuszczony z więzienia i od razu zmuszony do tego przez okoliczności, czy na mocy odruchu starego dowódcy, może kierując się radami przyjaciół, albo odpowiadając na jakiś zew wewnętrzny, stanąwszy na czele buntowników, kapitan Iwanowicz Kuzniecow natychmiast, jak się zdaje, przyjął punkt widzenia nielicznych ortodoksów siedzących w Kęgirze. Przeciwstawić się tym bzdurom, czyli sloganom, przeciwstawić się antysowieckim, kontrrewolucyjnym tendencjom tych, którzy chcą wykorzystać nasze ciężkie przejścia. Te formuły cytuję według notatek innego członka komisji, Makiejewa, który zreferował rozmowy prowadzone przez szczupłe grono wtajemniczonych w magazynie odzieżowym u Piotra Akojewa. Ortodoksi dawali Kuzniecowowi wyraźnie do zrozumienia, co następuje. Ależ za takie slogany nam wszystkim mogą wsypać nowe wyroki. Już od pierwszego momentu, jeszcze w nocy, gdy obchodził barak po baraku i przemawiał aż do zachrypnięcia, a także później na porannym wiecu w stołówce, a potem jeszcze nieraz, pułkownik Kuzniecow, spotykając ludzi o tendencjach bardzo skrajnych, ludzi, w których złość się zapiekła, ludzi tak sponiewieranych, że zdawało się, iż nic już nie mają do stracenia, powtarzał bez ustanku. Linia antysowiecka to byłby nasz koniec. Jeśli wysuniemy teraz antysowieckie hasła, to natychmiast nas gniotą. Przecież tylko czekają na pretekst, aby nas rozdeptać. Takie ulotki i slogany posłużą im tylko jako usprawiedliwienie, jeśli zechcą nas wszystkich powystrzelać. Jedyny nasz ratunek to lojalność. Powinniśmy rozmawiać z przedstawicielami Moskwy tak, jak przystało na prawdziwych sowieckich obywateli. A potem jeszcze głośniej. Nie pozwolimy, aby pewne jednostki narzucały nam tu ten prowokacyjny sposób działania. Zresztą w czasie tych jego przemówień w najlepsze całowano się na wagonetkach. Nie bardzo zważano na sens nawoływań. Gdyby pociąg powiózł nas nie tam, dokąd chcemy, i gdybyśmy zdecydowali się wyskoczyć z niego, musielibyśmy skakać w kierunku ruchu, a nie przeciw ruchowi. Na tym polega też inercja wypadków historycznych. Bynajmniej nie wszyscy tak myśleli, ale rozsądny charakter tego programu został przez wszystkich od razu zauważony i ta linia zwyciężyła. Wkrótce w całym obozie wisiały już wielkie transparenty, dobrze widoczne ze strony wieżyczek i posterunków wartowniczych. Niech żyje sowiecka konstytucja, niech żyje prezydium KC, niech żyje władza sowiecka. Domagamy się przyjazdu przedstawiciela KC i rewizji naszych wyroków. Precz z mordercami, beriowcami. Żony oficerów z Tieplagu, czy wam nie wstyd mieć morderców za mężów? Chociaż większość rebeliantów z Kęgiru doskonale wiedziała, że te liczone na miliony mordy i gwałty dawne i niedawne, dalekie i bliskie, dokonane zostały pod bagiennym słońcem tej właśnie konstytucji i że zostały zaaprobowane przez biuro polityczne w tym składzie, w tym właśnie składzie. Jednakże nic innego im nie pozostawało, jak pisanie haseł na cześć tej konstytucji i tego politbiura. Ale też, czytając sobie te hasła, zbuntowani więźniowie dotknęli nogą twardego gruntu prawa i poczuli się nieco spokojniej. Ich ruch nie jest całkiem beznadziejny. Nad stołówką zaś, gdzie dopiero co odbyły się wybory, pojawiła się flaga, dobrze widoczna aż hen w osadzie. Wisiała potem długo, białe pole z czarnym obrzeżem i czerwonym sanitarnym krzyżem po środku. W międzynarodowym kodzie morskim flaga ta znaczyła: jesteśmy w niebezpieczeństwie, na pokładzie są kobiety i dzieci. Do komisji wybrano 12 ludzi z Kuźniecowem na czele. Od razu rozdzielono funkcje i stworzono następujące wydziały. Agitacji i propagandy stanął na jego czele Litwin Knopkus, przeniesiony karnie z Norylska po stłumieniu tam powstania. Spraw gospodarczych i bytowych, zaopatrzenia, bezpieczeństwa wewnętrznego, Gleb Słuczenkow, wojskowy i techniczny, zapewne najbardziej oryginalny w tym obozowym rządzie. Byłemu majorowi Michejowowi powierzono utrzymywanie kontaktów z dowództwem obozu. W skład komisji wchodził jeden z knajackich pachanów, kierował nawet jakimś wydziałem. Były także kobiety, jak się zdaje, Szachnowskaja, ekonomistka, partyjna, już siwa, Suprun, stara nauczycielka z Podkarpacia, Luba Berszacka. Czy w skład komisji weszli prawdziwi i najważniejsi inspiratorzy powstania? Zapewne nie. Ośrodki, zwłaszcza ukraiński, w całym obozie Rosjanie stanowili zaledwie czwartą część więźniów. Jak się zdaje, trzymały się na uboczu. Michał Keller, ukraiński partyzant, od 1941 roku walczący to z Niemcami, to z oddziałami sowieckimi, ten sam Keller, który w Kęgirze publicznie zarąbał Szpicla, bywał na posiedzeniach komisji wyłącznie w charakterze milczącego obserwatora z ramienia tamtego sztabu. Komisja całkiem jawnie zasiadła w kancelarii kobiecego podobozu, ale Wydział Wojskowy przeniósł swój punkt dowodzenia, sztab polowy, do łaźni drugiego podobozu. Wydziały zabrały się do roboty. Pierwsze dni były szczególnie gorące. Wszystko trzeba było obmyśleć i ustalić od nowa. Przede wszystkim należało zbudować umocnienia. Michejew, przekonany, że interwencja wojska jest nieunikniona, był przeciwnikiem planowania jakiejkolwiek obrony. Przeważyło zdanie Słuczenkowa i Knopkusa. Do dyspozycji było sporo samanowych cegieł. Po przebiciu szerokich przejść w murach wewnętrznych, z tego samego samanu wystawiono barykady naprzeciw wszystkich wartowni, to jest wyjść i wejść do obozu, które zostały w ręku strażników. W każdej chwili mogły przejść przez nie oddziały pacyfikatorów. W zonie gospodarczej Pod dostatkiem było drutu kolczastego. Z drutu tego robiono i ustawiano na drodze ewentualnego ataku zapory spiralne. Nie zapomniano też o tym, aby gdzieniegdzie wetknąć w grunt tabliczki z napisem „Ostrożnie, miny”. Był to jeden z pierwszych konceptów Wydziału Technicznego. Cała jego praca odbywała się w wielkim sekrecie. W zdobytej zonie gospodarczej oddział techniczny stworzył sobie sieć tajnych pomieszczeń. Na ich drzwiach widniała trupia czaszka, skrzyżowane piszczele i napis „Napięcie 100 tysięcy volt”. Wejść tam mogli tylko nieliczni, bezpośrednio zatrudnieni. Nawet więźniowie nie zdawali więc sobie sprawy, czym w istocie Wydział Techniczny się trudni. Bardzo szybko zaczęto powtarzać, że pracuje się tam nad konstrukcją tajnej broni chemicznej. Ponieważ i więźniowie, i gospodarze doskonale wiedzieli, ilu siedzi w obozie świetnych inżynierów, łatwo więc wytworzyło się zabobonne przekonanie, że potrafią oni wszystko, a więc zdolni są również do wynalezienia takiej broni, jakiej nawet w Moskwie nikt nie wymyślił. A już co do wyrobu jakichś mizernych min, bo przecież w zonie gospodarczej były przeróżne chemikalia, nikt nie miał wątpliwości. Dlatego też deszczułki z napisem „miny” brane były całkiem na serio. Trzymano w pogotowiu jeszcze inny rodzaj broni. Skrzynie z tłuczonym szkłem przed wejściem do każdego baraku, aby sypać nim w oczy strzelcom z pepeszami. Brygady zachowano, ale otrzymały one nazwę plutonów, baraki zaś oddziałów. Wyznaczono dowódców tych oddziałów, którzy podlegali wydziałowi wojskowemu. Michał Keller został dowódcą służby wartowniczej. Posterunki, czyli pikiety, zajmowały stanowiska według ściśle opracowanego planu. W nocy ich skład był wzmocniony. Biorąc pod uwagę ten rys psychologii męskiej, który sprawia, że w obecności kobiety mężczyzna nie chce okazać się tchórzem i w ogóle zachowuje się odważniej, pikietom nadano charakter mieszany. Okazało się też, że w Kęgirze dużo jest kobiet nie tylko wyszczekanych, lecz również śmiałych, zwłaszcza wśród młodych Ukrainek, których w kobiecym podobozie było najwięcej. Nie czekając już teraz na pańską łaskę, więźniowie sami pozrywali kraty z okien baraków. Przez pierwsze dwa dni, kiedy jeszcze gospodarze nie wpadli na pomysł, aby wyłączyć w obozie prąd, pracowały warsztaty w zonie gospodarczej i z dawnych krat zrobiono mnóstwo pik, szlifując końce prętów. W ogóle kuźnia i warsztaty mechaniczne przez te pierwsze dni bez chwili przerwy wyrabiały broń, noże, siekiery, halabardy oraz szable, których noszenie szczególnie sobie upodobali knajacy. Przy gardach wieszali kutasy z kolorowych rzemyków. Niektórzy mieli też czekany i kiścienie. Z pikami na ramieniu warty obejmowały swoje nocne posterunki. Również plutony kobiece, kierując się na noc do męskiej zony, aby w razie alarmu też jej bronić, istniało naiwne przekonanie, że oprawcy zawahają się, widząc kobiety i nie zechcą do nich strzelać, szły do wyznaczonych im sekcji z takimi samymi pikami na ramieniu. Wszystko to byłoby nierealne i nietrwałe, rozsypałoby się zaraz pod gradem szyderstw albo rozsadzone przez rozpustę, gdyby nie było owiane surowym i czystym powietrzem buntu. Piki i szable były bronią, jak na nasz wiek, dziecinną, śmieszną. Ale wcale nie śmieszną rzeczą były dla tych ludzi więzienia, te, w których siedzieli i te, w których mieli jeszcze posiedzieć. Piki były śmieszne, ale dzięki niech będą losowi, że je posłał. Było to pierwsze narzędzie obrony własnej wolności. W porytańskiej atmosferze początków rewolucji, kiedy obecność kobiety na barykadzie pomnażała niejako środki obronne, mężczyźni i kobiety zachowywali się odpowiednio i z godnością, nosili swoje piki na ramieniu. Jeśli w trakcie tych dni ktoś tam rejestrował nieuniknione wybuchy zmysłowości, to chyba gospodarze z błękitnymi wyłogami tam za zoną. Liczyli na to, że pozostawieni samym sobie na cały tydzień więźniowie zatoną w tak zwanych odmętach lubieży. Tak właśnie wyobrażali sobie i tak to tłumaczyli mieszkańcom miasteczka wojskowego, że więźniowie zbuntowali się wyłącznie dla rozpusty. No pewno, bo czego jeszcze brakowało więźniom przy ich dostatnim i spokojnym życiu? Głównie zaś liczyli panowie dowódcy na to, że knajacy zabiorą się do gwałcenia kobiet, politycznie wystąpią w ich obronie i w rezultacie rozpocznie się wzajemna rzeź. Ale również tu psychologowie z MWD pomylili się. I to też zasługuje na podziw z naszej strony. Wszyscy świadczą zgodnie, że złodzieje zachowywali się jak ludzie, ale nie w tradycyjnym, używanym przez nich znaczeniu tego słowa, tylko tak, jak my to rozumiemy. Z kolei także polityczni i same kobiety odnosili się do nich z wyraźną życzliwością, okazywali im zaufanie. Co tam było pod spodem, to już nie jest nasza sprawa. Być może złodzieje przez cały czas nie tracili z oczu krwawych ofiar, jakie ponieśli pierwszej niedzieli. Po stłumieniu powstania panowie gospodarze wcale się nie powstydzili i poddali wszystkie kobiety badaniom ginekologicznym. Gdy wykryto wśród nich wiele dziewic, nie mogli wyjść z podziwu. Jak to? Na co czekałaś? Tyle dni razem? Przykładali do wypadków własną miarę. Jeśli kęgirskie powstanie miało w sobie jakąś siłę, była to siła jedności. Złodzieje nie czynili również prób rabowania magazynów żywnościowych, co nie mniejsze powinno budzić zdziwienie wśród doświadczonych ludzi. Chociaż w magazynie były zapasy na wiele miesięcy, komisja uradziła, że należy zachować w mocy wszystkie dawne normy przydziału chleba oraz innych artykułów. Wiernopoddańcza obawa, by nie zjeść za dużo przydziałowych ochłapów i nie odpowiadać później za manko. Tak jakby państwo nic nie było dłużne więźniom za tyle lat głodu. Wręcz przeciwnie, mówi o tym Michajew, poza zoną brak było jakichś produktów i zaopatrzeniowcy z zarządu prosili, aby wydano im je z magazynów obozu. Były tam owoce wchodzące w skład lepszych racji dla wolnych i więźniowie zgodzili się na ich wydanie. Księgowość obozowa wypisywała całą żywność według poprzednio ustalonych norm. Kuchnia je pobierała, gotowała, ale w nowej, rewolucyjnej atmosferze kradzieże ustały i nie przychodzili posłańcy od grup knajackich z żądaniami dodatkowych porcji dla ludzi, a prydurkom też nie wlewano dodatkowej chochli. I wtedy okazało się raptem, że przy tych samych normach jedzenia zrobiło się wyraźnie więcej. Chociaż knajacy handlowali rzeczami, to znaczy sprzedawali to, co gdzie indziej ukradli, ale zerwali już ze starym obyczajem, aby natychmiast odbierać je temu, co kupił. Inne czasy nastały, powiadali. Nawet kioski, wystawione swego czasu przez terenowy wydział handlu, dalej prowadziły swą działalność w zonach. Sztab zagwarantował bezpieczeństwo wolnej inkasentce. Bez eskorty nadzorców, jedynie w towarzystwie dwóch dziewcząt z obozu, chodziła od kiosku do kiosku i odbierała od sprzedawców dzienny utarg, oczywiście w postaci bonów. Ale bony wkrótce się skończyły, a gospodarze nie pozwalali wwozić do zony nowych towarów. W rękach gospodarzy pozostał również dopływ prądu, wody i lekarstw. Dopływ świeżego powietrza, jak wiadomo, nie od nich zależał. Co zaś do lekarstw, to w ciągu 40 dni nie dostarczyli ani jednego proszka, ani kropli jodyny. Elektryczność odcięli po 2-3 dniach. Wodociągów nie ruszali. Wydział techniczny rozpoczął batalię o światło. Z początku zarzucali cienki drut z haczykiem na końcu na przewody linii wysokiego napięcia biegnącej za murem obozu i w ten sposób przez kilka dni kradli sobie energię elektryczną, ale wkrótce druty zostały wykryte i odcięte. W ciągu tego czasu wydział techniczny zdołał zbudować wiatrak, ale zrezygnował z tego źródła energii i zabrał się w zonie gospodarczej w miejscu niewidocznym ani z wieżyczek, ani z latających nisko samolotów patrolowych typu U-2 do montowania elektrowni wodnej napędzanej wodą z kranu. Silnik znaleziony w tejże zonie przekształcono w generator i dzięki temu zaczęła funkcjonować Wewnętrzna sieć telefoniczna. Zapaliło się światło w sztabie i można było puścić w ruch nadajnik radiowy. W barakach zaś płonęły łuczywa. Ta jedyna w swoim rodzaju elektrownia wodna funkcjonowała do ostatniego dnia powstania. W pierwszych dniach buntu generałowie przychodzili do zony, jakby tu byli gospodarzami. Co prawda Kuźniecow też znalazł się godnie. Na pierwszą naradę rozkazał wynieść z kostnicy zabitych i głośno zakomenderował czapki zdjąć. Więźniowie zdjęli swoje mycki z głów i generałowie także musieli zdjąć kaszkiety przed swoimi ofiarami. Ale w końcu inicjatywę przejął generał z gułagu Boczkow, uznawszy wybranie komisji za fakt pozytywny, nie można przecież gadać ze wszystkimi naraz, i zażądał, aby deputaci, zabierając głos na naradach, nasamprzód referowali, za co zostali skazani. I Kuźniecow zaczął obszernie i zapewne z satysfakcją mówić o swojej sprawie. Jak również, aby więźniowie przemawiali na stojąco. Kiedy ktoś oznajmił, więźniowie żądają, Boczkow przerwał mu z naciskiem i przejęciem, ależ więźniowie mogą tylko prosić, a nie żądać. I ta formuła, więźniowie proszą, już się przyjęła na stałe. W odpowiedzi na prośby więźniów Boczkow wygłosił wykład o budowie socjalizmu, o niebywałym rozwoju gospodarki narodowej i o sukcesach rewolucji chińskiej. Zaczęło się tokowanie, wkręcanie krzywej śruby w mózg. To wszystko, co tak nam odbiera siły i mowę. Przyszedł do zony właściwie po to, aby wyjaśnić, dlaczego użycie broni było uzasadnione. Wkrótce ci faceci oświadczą, że w ogóle żadnego strzelania w zonie nie było, że to wymysł bandytów, ba, że żadnego bicia też nie było. Zdziwił się niewymownie, że ktoś w ogóle może proponować mu pogwałcenie instrukcji o separacji więźniów według płci. Tak mówił o swoich instrukcjach, jakby to były prawa odwieczne albo i przedwieczne. Wkrótce przylecieli Douglasami jeszcze inni, jeszcze ważniejsi generałowie. Dołgich, podobno sam ówczesny szef gułagu, i Jegorow, wiceminister MWD ZSSR. Zwołano zebranie w stołówce, przyszły ze 2000 więźniów. Kuźniecow zaś zakomenderował. Uwaga, wszyscy wstać, baczność. I z całym szacunkiem zaprosił generałów do prezydium. Sam zaś służbiście stanął z boku. Inaczej zachował się Słuczenkow. Gdy komuś z generałów wyrwało się słówko na temat siedzących w obozie wrogów, Słuczenkow krzyknął im z punktu. A kto z was nie okazał się w końcu wrogiem? Jagoda wróg, Jeżow wróg, Abakumow wróg, Beria wróg. Skąd mamy wiedzieć, czy Krugłow jest lepszy? Makiejew, jak świadczą jego notatki, sporządził projekt umowy, która przewidywała, że władze obiecują nikogo nie wysyłać na etap, nie represjonować i otworzyć śledztwo w sprawie zajść. Więźniowie zaś obowiązują się za to natychmiast przystąpić do pracy. Jednakże, gdy Makiejew ze swoimi stronnikami zaczął odwiedzać baraki, prosząc o poparcie projektu, zeki jęli wymyśleć im od łysych komsomolców, pełnomocników od skupu i czekistowskich fagasów, szczególnie wrogo potraktowano ich w kobiecej zonie.